Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam do naszych rozmów niedokończonych. Dziś tematem tych rozmów jest sytuacja po trzęsieniu ziemi na Haiti. Po trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce i wydarzyło się 12 stycznia 2010 roku, czyli już 2,5 roku temu. To trzęsienie ziemi było bardzo dotkliwe dla Haiti, dla tej wyspy, dla tego kraju, bo siła wstrząsu sejsmicznego wynosiła 7 w skali Richtera. Nawet po tym głównym wstrząsie nastąpiło kilkanaście wstrząsów wtórnych, spośród których kilka miało siłę około 6 stopni w skali Richtera. I według danych rządu Haiti trzęsienie ziemi pochłonęło 316 tysięcy ofiar śmiertelnych. 316 tysięcy. A nawet około 3 milionów ludzi mogło ucierpieć w inny sposób. Odniosło obrażenia, zostało na przykład bez dachu na głowę. To są informacje, jakie docierały do nas właśnie z Haiti. A dziś bardzo serdecznie witamy siostrę Lilę Cochłę, Szarytkę, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo z prowincji krakowskiej, która od lipca 1993 roku właśnie posługuje tam na Haiti wśród tamtejszych ludzi. Głównie zajmuje się sprawami takimi szpitalnymi, dziećmi, ponieważ jest pielęgniarką, ale bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze Marcinie, witam serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Maryja w Polsce i za granicą. I ogromnie się cieszę, że mogę podzielić się z tym, czym ja żyję na co dzień z moimi braćmi na Haiti.
No właśnie, akurat się zdarzyło, że siostra jest tutaj obecna i jest 2,5 roku po tym strasznym i tragicznym wydarzeniu trzęsienia ziemi, ale wcześniej siostra już 17-16 lat już była tam związana z tymi ludźmi. Znała i zna siostra tę kulturę tych ludzi, ich zwyczaje, obyczaje. Po prostu, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie wiem, czy Państwo mieli okazję śledzić telewizję Trwamy w rozmowach niedokończonych, ale jak siostra tam wspomniała, że to już jest też taka siostra ojczyzna. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem teraz.
Doskonale. Ja zawsze mówiłam, jak dostałam, tu się mówi w naszym zgromadzeniu, wolę Bożą na Haiti, to od tamtej pory właśnie to jest dla mnie drugą ojczyzną. Haiti jest moją drugą ojczyzną.
I teraz ta druga ojczyzna już 2,5 roku zmaga się ze skutkami tragicznego trzęsienia ziemi. Jak w ogóle wróćmy może do tego trzęsienia ziemi, jak to wszystko wyglądało, czy mogłaby siostra nam to opisać? To też straszliwe przeżycie i tych ludzi, jak ci ludzie to przeżywali, czy była pomoc od razu, czy...
Najtrudniejsze były pierwsze dni, pierwsze godziny. Kiedy w takiej sytuacji ogromnego szoku stolica była zasypana powalonymi domami, unoszący się pył i jeden wielki jęk wszystkich wtedy braci, bo to był moment zbratania się i solidarności wszystkich wierzących i niewierzących z religii wodu. Wszyscy krzyczeli wtedy głośno: Jezu, Jezu, Jezu. To była sytuacja, w której prawie wszystkie rodziny na Haiti miały niestety ofiary w tym trzęsieniu ziemi.
Czyli nie było rodziny, która by jakoś w jakiś sposób nie ucierpiała?
Myślę, że naprawdę chyba nie ma. Chyba nie ma rodziny, do której by nie dotknęło, to nieszczęście.
Bo mówię tak, ponieważ mam też w pamięci i ostatnie wydarzenia, które się działy w Polsce, czyli te trąby powietrzne, które tutaj w kujawsko-pomorskim województwie przeszły i rzeczywiście ludzie tutaj też przeżyli wielką tragedię, ale też i te wielkie powodzie, które Polskę nawiedzały ostatnimi laty, ale tutaj siostra wspomina o tym, że każda rodzina tutaj ucierpiała.
Tak.
Także to jest taki, skala odniesienia jest no bardzo szeroka i ciężko porównać.
Polska jest tylko, to co się wydarzyło w Polsce w tych dniach akurat obserwowałam, to jest taka namiąstka, cząsteczka tego, czym żyje naród haitiański, który od lat już żyje w wielkim kryzysie, który od lat jest nawiedzany przez cyklony, mniejsze lub większe trzęsienia ziemi. I w tej chwili, rok 2010, to ogromne trzęsienie ziemi, które pochłania tyle tysięcy ofiar, dzieci, starców. Zobaczyć na własne oczy małe dzieci narodzone, bez rączek, bez nóżek, czy młodych, czy starych. Po prostu to wydarzenie nie miało żadnych granic wiekowych. Tysiące ludzi pod gruzami, umierające, bez możliwości wydostania tych ludzi. Brakowało w pierwszych dniach tych właśnie, tej pomocy. Brakowało strażaków, tych różnych organizacji, które później przyjechały, ale jednak to było troszeczkę za późno.
Bo pomoc... Ludzie oczekiwali już teraz pomocy, tak? Ktoś na przykład był w gruzach, tak sobie to wyobrażam, że gdzieś ktoś był przykryty gruzami, czymś innym i on woła teraz pomocy. Tak. Uratujcie mnie teraz.
Niestety, umierało tysiące ludzi bez pomocy w tych pierwszych dniach. Wspominają siostry ze zgromadzenia, gdyż w naszym zgromadzeniu zginęła tylko jedna siostra. Codziennie siostry szły do tej szkoły, gdzie ona tam była, gdzie ona zginęła w gruzach tej szkoły, a tam było około 200 osób. Więc w tym budynku była jedna z takich młodych dziewczyn, której połowa ciała wystawała na zewnątrz budynku, a reszta sparaliżowana, przygięta cegłami, betonem właśnie w tej części przygniecionej budynku. I błagała o ratunek. I właśnie przyszedł jej brat tej siostry, ukląkł na kolana, tak strasznie płakał, ale to oczywiście nie mógł nic zrobić. Nie było w tym momencie żadnych maszyn, żadnych dźwigów, żeby to można było ten budynek rozwalić. A takich budynków to były setki, to były nawet tysiące. To nie jest jeden budynek, nie jeden przypadek. Więc to jest ogromne cierpienie, ogromne wydarzenie, które nawet... Ci, którzy przeżyli to, to jest naprawdę trudno przekazać w słowach, czy na zdjęciu jakimś, czy nawet kamerą telewizyjną, to czym się żyło w tamtym czasie, w tych dniach.
No tak, bo żeby widzieć takie cierpienie nawet tej dziewczyny, o której siostra wspominała, tej kobiety, i nie mieć żadnej mocy, aby pomóc.
Bezsilność, wiele razy właśnie żyłyśmy tą bezsilnością, wiele razy. Szpital, jeden ze szpitali, który został uratowany, nie został zburzony, który przyjmował na przykład na dzień setki ludzi, bez rąk, bez nóg, zmiażdżonych ludzi, którzy musieli być natychmiast poddani operacji, gdyż klimat gorący sprzyja infekcji. To są obrazy, których się nie zapomni do końca życia. To są obrazy bardzo takie trudne. I później po tych operacjach ludzie musieli być, no niestety, ale wyciągani na zewnątrz, przed budynkiem szpitalnym. Leżeli na placach, pod kawałkiem materiału, na ziemi, bez żadnej pomocy, bez możliwości zmiany opatrunku, czy nawet podania tego leku na ból, bez jedzenia. Często nie wiedzieli nawet, gdzie oni są i rodzina też nie wiedziała, gdzie ci chorzy są.
To były te pierwsze dni, zaraz po trzęsieniu ziemi.
Te dni trwały, ojcze, długo, dlatego że nawet po tygodniu jeszcze, po dwóch tygodniach ludzie byli wyciągani z ruin, ci, którzy przeżyli, a w różny sposób i w różnych sytuacjach. Więc to nawet trwało do miesiąca czasu. Czasami był ktoś taki, że gdzieś w tym przywalonym budynku jakieś tam trochę wody gdzieś tam może znalazł. Oni przeżywali tak. Więc ci ranni docierali naprawdę przez długi okres czasu. A jak później, no to już oczywiście to wszystko było zainfektowane, rany takie okropne, zarobaczone. Byłam świadkiem takiej małej dziewczynki, którą znaleziono w gruzach, była nieprzytomna. Miała 8 lat, nie wiedziała nawet jak się nazywa, gdzie mieszka. cała jej buzia była strzaskana przez te wszystkie po prostu odłamki z pustaków, z domu. Mama też nie wiedziała, gdzie ona jest, a ktoś ją po prostu tak dostarczył do szpitala. Cała twarz, cała szczęka połamana. I nasze siostry po prostu tą dziewczynkę odnalazły, została zaopatrzona, ale wymagała natychmiastowej pomocy chirurgicznej. Więc dzięki takiej grupie amerykańskiej, która nam po tygodniu czasu przewiozła ją do Stanów Zjednoczonych, tą dziewczynkę widziałyśmy po powrocie. Przeszła 11 operacji na to, żeby mogła mieć twarz złożoną. I ta dziewczynka przyszła do naszego domu, mówi: siostry, ja przyszłam z moją mamą, żeby wam podziękować, bo to dzięki wam dzisiaj mogę żyć. I to jest tylko taki jeden przypadek, ale tych przypadków było tysiące. Setki ludzi, którzy po prostu byli zaopatrzeni, zmienione mieli opatrunki. I czasami taki prosty ten opatrunek sprawiał, że człowiek został uratowany przed infekcją, a później przed taką sepsą ogólną i przed śmiercią.
To jest, z tego wynika, co siostra mówi, to jest bardzo ważne, aby się zająć takimi ludźmi tuż po wypadku, tuż po takiej tragedii. Ale jakby siostra jeszcze nam opowiedziała trochę o tych okolicznościach, to znaczy, jak wyglądało Haiti tuż po trzęsieniu ziemi? Jak to wszystko, jak z drogami, jak ze szpitalami, jak ze szkołami, w ogóle jak z tą całą infrastrukturą, z normalnymi budynkami, domami?
Cała stolica, tak myślę, że w 60% była zniszczona. Nie mówiąc już o katedrze, pałacu prezydenckim, prawie wszystkie szkoły, szkoły podstawowe, kilka uczelni, to wszystko zniszczone. Ministerstwa, wszystkie ministerstwa zostały zburzone. Przy wyjeździe ze stolicy są takie mniejsze dzielnice, o których się mówi, że to są slumsy, w których żyją najbiedniejsi ludzie. I to są takie malutkie domki pobudowane na poboczach górskich, w bardzo taki sposób anarchiczny, bez dobrych fundamentów, z pustaków. Więc to czasami takie małe domki, to setkami po prostu one były zburzone. Całe, można by powiedzieć, takie połacie górskie tych domków, ale w większości to wszystko było zniszczone. Wiele mostów zawalonych. Droga narodowa, a są tylko dwie drogi narodowe, asfaltowane, dobrze wykończone. Jedna z nich została zupełnie zniszczona, przemieszczona nawet o kilka metrów. Wokół boków tych, tej drogi, tak, gdzie są te takie, powinny być rowy takie ochronne, więc tam ogromne przemieszczenia, takie rowy, które porobiły się właśnie z trzęsienia ziemi, ale ziemia się jak gdyby tak otwierała, więc na głębokość nawet do 2 metrów, bardzo niebezpieczne. W terenie górskim góry zrzucały ogromne głazy i też ta droga była po prostu jak gdyby taka zatarasowana, nieprzejezdna. Więc co najmniej przez tydzień czasu żadnej komunikacji południowy wschód ze stolicą kraju.
Czyli z tego wynika, że ci, którzy chcieli pomóc, musieli w jakiś inny sposób się poruszać.
Pomoc, jeśli chodzi o pomoc, to przeważnie to była pomoc do stolicy, jeśli chodzi o organizacje międzynarodowe, a jeżeli z kraju ludzie, najczęściej ci, którzy mieszkali poza stolicą, chcieli wiedzieć, jaka jest sytuacja w stolicy ze swoją rodziną. Oni chcieli tam się dostać, ale to było bardzo utrudnione, więc taki transport samochodowy, on był praktycznie niemożliwy. Ludzie musieli przechodzić na pieszo te wszystkie odcinki drogi, które były nieprzejezdne. I w taki sposób się dostawali. Albo czasami gdzieś motorami. To można było po prostu jako środek lokomocji gdzieś tam jeszcze tym się poruszać, czy po prostu zorganizować sobie.
Czyli zupełne sparaliżowanie, tak. Jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie no właśnie ludzie potrzebowali od razu tej pomocy, czyli szpitale. Czy szpitale się wcześniej ostały, czy rzeczywiście wszystko też było zburzone?
większość szpitali zostało niestety zburzonych, bo to są budynki dosyć stare i też no tak jakościowo nie za bardzo zbudowane, więc większość z nich została zniszczonych. Organizacje międzynarodowe, które tam nadjechały, niektóre dosyć szybko, a niektóre, jak na przykład Lekarze bez Granic, no po kilku dniach, więc pomalutku zaczęły zwozić te takie zwane szpitale polowe, tak jak wojskowe. I właśnie w różnych częściach stolicy zaczęły pojawiać się te szpitale. A cała stolica w ogóle to się przekształciła w ciągu właściwie doby w takie wielkie obozowiska koczujących ludzi, którzy za pomocą różnych prześcieradeł czy jakiegoś większego kawałka materiału organizowały sobie no takie, taką ochronę przed, ewentualnie przed deszczem. Dopiero tak po kilku dniach ludzie zaczęli dostawać niektóre obozowiska plandeki samochodowe, z których ukształtowały sobie takie niby malutkie namiociki czy domki jako no, ochrona. I dopiero po 2-3 tygodniach zaczęły wielkie transportowe samoloty z różnych państw, przeważnie wojskowe, dolatywały. Tak wspomnę, że co minutę startował jeden wojskowy samolot po pomoc na Haiti. Co minutę. A lotnisko na Haiti też zostało zniszczone. Oczywiście dzięki Bogu ta płyta lotniskowa, ona się zachowała, ale budynek został w jakiejś części tam zburzony. Więc nie wszystkie samoloty nawet mogły tam wylądować, bo to jest lotnisko małe. Tak według mnie to tak mniej więcej jak w Krakowie w Balicach. Tak to wygląda lotnisko to nasze w Port-au-Prince.
A Port-au-Prince to jest stolica Haiti.
Haiti, Port-au-Prince. Więc inne samoloty musiały lądować na Dominikanie i dopiero transportem takim lądowym przedostawały się do Port-au-Prince.
Też dla zobrazowania, Dominikana sąsiaduje z Haiti, a to jest jedna wyspa.
Tak, to jest jedna wyspa, dawniej się nazywała Hispaniola, odkryta przez Kolumba, i którą przeważnie zajmowali Hiszpanie. Ale w XIX wieku oczywiście Francuzi chcieli przejąć tę wyspę, no i niestety zostali zepchnięci przez Hiszpanów na 1/3 i tą 3/4 wyspy. To dzisiejsze Santo Domingo, pięknie rozwijające się, chociaż nadal też ubogie państwo. A tą część taką górzystą, gorszą zostawili właśnie Francuzom i tam dzisiaj jedyny kraj w Ameryce Łacińskiej i Środkowej, który mówi językiem francuskim, bo to jest język urzędowy, a językiem takim tej ludności ubogiej jest język kreolski, chociaż ten język tak z roku na rok zostaje dowartościowany. No i w tej chwili nawet dzieci uczą się od kilku lat tego języka w szkole.
A nawet siostra przywiozła nam ze sobą utwory muzyczne, także myślę, warto by było posłuchać przynajmniej fragmentu któregoś z nich. To jest John Steve Brinash.
Brinash, tak.
I
zatytułowane Chemin Lumière, to znaczy droga światła. Jest to bardzo młody, utalentowany piosenkarz, którego marzeniem było Haiti piękne, Haiti wolne, Haiti, które wyrosło z niewolnictwa, ale które otworzy drogę światła dla nowego pokolenia. I właśnie za te piosenki został zamordowany.
Także posłuchajmy chwilę.
C'est vrai, zombie, on dit, on est pas de chance.
22.10. Słuchają Państwo rozmów niedokończonych. Rozmawiamy na temat sytuacji po trzęsieniu ziemi na Haiti. To wielkie trzęsienie ziemi z 2010 roku, ze stycznia, dokładnie 12 stycznia. A naszym gościem jest siostra Lila Cochła, Szarytka, czyli ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo z prowincji krakowskiej, która od 19 lat posługuje tam wśród ludności na Haiti. No właśnie, i takie pytanie, siostro, czy siostra tam posługuje w jakiejś wspólnocie? Jak właśnie wygląda od strony wspólnoty Szarytek ta sytuacja też na Haiti i też po tym trzęsieniu ziemi?
Nasze zgromadzenie na Haiti jest wspólnotą międzynarodową. Z samego założenia zgromadzenie jest wspólnotą międzynarodową. Jest nas około 36 sióstr, z czego mamy już 18 sióstr tubylek, sióstr haitianek, a poza tym są siostry z innych krajów. Jest kilka sióstr z Hiszpanii, z Brazylii, z Kolumbii, z Europy, no to z Hiszpanii i z Polski. Właśnie z Polski. Jestem jedyną siostrą z Polski, która tam jest. I nawet tak się przyznam, że bardzo rzadko spotkałam tam kogoś z Polski. Od 6 lat jest siostra Krystyna ze Zgromadzenia Sióstr Matki Teresy z Kalkuty. Ona gdzieś pochodzi chyba od Bydgoszczy. Chciałabym pozdrowić jej rodzinę, ale nie znam jej nazwiska. I w roku 2000 przyjechało do nas dwóch Polaków ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. No niestety wyjechali w 2003 i 2004 roku. Czy istnieje jakaś inna siostra albo jakiś inny ksiądz? Nie słyszałam o tym. Zgromadzenie nasze w tej nowej misji, tam gdzie jestem, to też jest wspólnota międzynarodowa. Jest siostra z Haiti, jest siostra z Kolumbii, siostra Hiszpanka. No i ja z Polski. Najczęściej siostry zajmują się edukacją, pracując w szkole podstawowej. Siostry prowadzą szkoły oraz służą jako siostry pielęgniarki w służbie zdrowia. To takie dwie największe, bym powiedziała, służby, a do tego oczywiście takie różne służby socjalne. Pomoc różnym biednym po domach, jakieś wizyty takie domowe, albo praca z młodzieżą. Dużo takiego duszpasterstwa też robimy.
I to trzęsienie ziemi, to tragiczne trzęsienie ziemi, w jaki sposób dotknęło właśnie też siostry jako zgromadzenie? Bo wcześniej siostra mówiła, przepraszam, jeszcze wejdę, że zmarła, tak? Jedna siostra.
Tak, zginęła.
Zginęła.
Tak. Zgromadzenie miało szansę, jeśli tak można powiedzieć, w tym nieszczęściu zginęła tylko jedna siostra, Szarytka, siostra haitianka, młoda, 42 lata miała. I jedna siostra była ranna. A tak we wszystkich domach jakoś Pan Bóg tak uchronił te siostry. I nawet wszyscy współpracownicy siostry zostali uratowani. Nikt nie zginął. Natomiast zginęły rodziny naszych sióstr haitianek. Dużo różnych przyjaciół. W innych zgromadzeniach ogromna liczba kapłanów, sióstr zakonnych, kleryków zginęła. Są zgromadzenia, w którym w jednym domu zginęło po 26, po 30 sióstr. Więc to są ogromne straty w kościele katolickim też. Wszystkie budynki kościelne. Dużo kościołów, prawie no większość kościołów katolickich i protestanckich, no niestety została zniszczona, a w tym życia ludzkie. Dużo postulantek, seminarzystów również zginęło.
Czyli tutaj mówimy o takich wielkich stratach i ludzkich, i tych budynków, ale na przykład te dzieła, które siostry pełnią, czyli i szkoły, i szpitale, czy te dzieła jakoś uległy też zniszczeniu, czy jakoś może się ocaliły cudownie?
Tak. W samej stolicy mamy trzy domy w Port-au-Prince. Dom prowincjalny, on sam uległ zniszczeniu. nie mamy domu prowincjalnego. Siostry przez półtora roku mieszkały w namiocie, w namiotach i przy domu prowincjalnym była szkoła podstawowa na około 300 dzieci. I do tego był jeszcze jeden budynek dodatkowy, w którym była alfabetyzacja dla dorosłych i też na około 300 osób. Więc te budynki zostały zniszczone, zawaliły się.
A czy ktoś zginął?
No dzięki Bogu nie. Cała młodzież i dzieci wyszły właśnie przed trzęsieniem ziemi, 30 minut dokładnie przed trzęsieniem ziemi. Więc ta opatrzność Boża zawsze gdzieś tam nad nami czuwa. To było to w jednym domu, ale to jest takie ciekawe, bo ta szkoła właśnie przy domu prowincjalnym jest pod wezwaniem naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. I to jest taki zalążek.
O, to bardzo miłe.
Tak, to jest, dla mnie to jest miłe, bo to jest cząstka naszej Polski właśnie tam na Haiti. Następny dom w stolicy to jest przychodnia, przy której jest mała szkoła dla dzieci, które mają już taki wiek przerośnięty i szkoły normalne nie chcą ich przyjmować, więc siostry te dzieci zbierają, to jest około 60 takich dzieci co roku. A oprócz tego jest jeszcze taka jadłodajnia dla staruszków. To przy tym dziele no, zawaliły się tylko mury. Zawaliły się mury otaczające całą tą misję, ale dzięki Panu Bogu nie było ani ofiary w ludziach. No i sam budynek domu sióstr też nie uległ jakiemuś zniszczeniu. Natomiast uległa zniszczeniu taka wielki pojemnik na wodę, na jakieś 10 tysięcy litrów wody, bo to jest teren, który ma problemy z wodą, więc taki był zbiornik z cementu zrobiony ogromny, który przy upadku zahaczył o laboratorium i to było akurat przy domu sióstr, no i to zostało wszystko zniszczone, ale też nikt nie zginął, więc też jakaś opatrzność Boża. A trzeci dom w stolicy na Cité Soleil, to jest to słoneczne miasto, bardzo znany w całej Ameryce Łacińskiej slumsy, to była moja zresztą pierwsza misja, do której dojeżdżali żołnierze, ci nasi wyborowi, panowie z gromu, w latach 93. tam pracowałam
dwa lata. Czyli na samym początku już siostry
tak,
pobytu tam.
Na samym początku, w pierwszym roku mojego przyjazdu na Haiti, w szpitalu świętej Katarzyny Labourée, wybudowanym przez siostry miłosierdzia z Belgii za pomocą innych organizacji międzynarodowych, to był szpital sióstr Szarytek, tam pracowałam. Więc tam obecnie siostry już nie pracują w szpitalu, a obok szpitala mają piękne dzieło. To w tych slumsach właśnie matki, te matki, którym posługujemy, mówią, że to jest taka oaza w tych slumsach. Tam jest przedszkole na 400 dzieci i szkoła podstawowa na 700. Czyli razem 1100 dzieci codziennie nie tylko, że kształci się, że uczy się, ale dostaje posiłek.
I czy to może być jakiś jedyny posiłek w ciągu dnia dla tych dzieci, czy?
To jest jedyny ich posiłek. Wracając do domu, te dzieci już nie mają jedzenia. Siostry tak dbają o nie i są różne organizacje międzynarodowe, które pragną pomóc przez jakiś taki gest, żeby te dzieci mogły mieć jeszcze śniadanie, mleko z jakimś chlebem i później talerz ugotowanego gorącego ryżu. I siostry organizują to w jakiś tam naprawdę sposób, żeby te dzieci zjadły. Oprócz tych szkół na tym Cité Soleil jest jeszcze taka promocja dla matek. Jest około 150 kobiet, których dzieci były niedożywione i które przeszły przez nasze centrum zdrowia w tym czasie, jak dziecko było w takiej rekuperacji, w takim odżywieniu, to czasami 5 miesięcy, czasami rok czasu, dopóki to dziecko nie miało takiej prawidłowej wagi. Matki uczyły się haftować, szyć, a te, które nie umiały czytać ani pisać, uczyły się czytać i pisać. I dzisiaj te kobiety robią to w sposób naprawdę bardzo piękny, haftują obrusy, na przykład koszule męskie wyszywają, czy jakieś torby. I on to sprzedają te kobiety i z tego po prostu żyje rodzina. Więc w tym dziele zawaliła się tylko ta część budynku, która przeznaczona była dla dzieci niedożywionych, ale to było oczywiście po południu, więc tych dzieci już tam nie było. I tu znowuż ta cudowna opatrzność Boża okazuje się łaskawa dla dzieł sióstr miłosierdzia. Nie ginie nikt. Czyli te trzy domy w stolicy, tak to wygląda. Mieliśmy dom godzinę od stolicy w stronę granicy dominikańskiej, przepraszam. I tam była przychodnia, taka malutka przychodnia, więc ona się zupełnie zawaliła. Natomiast ziemia zaczęła się rozstępywać i budynek nasz, dom, misja miała tylko rok czasu, w styczniu dokładnie miała rok czasu, budynek zaczął jak gdyby przechylać się i wpadać, zapadać w tą ziemię. Było to bardzo groźne. Siostry, wybiegając z domu, położyły się na ziemię. Ta ziemia się dalej trzęsła. Zaczęła się rozstępywać. I z tych rozstępów zaczęła wychodzić woda. Jak się okazało później po badaniach inżynierów, którzy przybyli z Republiki Dominikańskiej, powiedzieli, że to jest teren zupełnie niezamieszkalny. Dlatego no oczywiście siostry zostały natychmiast stamtąd zabrane i ta misja została zamknięta. To cztery takie domy w okolicy stolicy. Nasz piąty dom, ostatni, mamy tylko pięć domów. To jest w mieście Gonaiv na północ od stolicy. Tam, gdzie w roku 2004 była ogromna powódź, która zalała to miasto, tam wtedy zginęło 3000 ludzi. To wiem, że w Polsce też dochodziły te informacje o tym. Więc tam na północy to trzęsienie ziemi, tylko te fale dochodziły, ale nie było żadnych ofiar. Tak mniej więcej przedstawia się sytuacja nasza sióstr miłosierdzia.
No i później było to trzęsienie ziemi, oczywiście tutaj początki pomocy, jakoś organizowanie tej pomocy, nie było szpitali, czyli na zewnątrz, tutaj siostra opowiadała, że na zewnątrz to się działo, jakoś doraźna taka pomoc, doraźny opatrunek, ponieważ no nie ma wielu, wielu środków potrzebnych, ale jakoś z czasem zaczęto to organizować. Ale jak się już wcześniej dowiedzieliśmy, po 10 miesiącach następny cios.
Tak. Wielu zadawało sobie to pytanie, dlaczego akurat taki kraj, w takiej sytuacji już, tak zniszczony, tyle ofiar i następny kataklizm, którym była cholera, epidemia cholery. Ogromny cios, kraj nieprzygotowany na to, aczkolwiek wszyscy się obawiali jakiejś epidemii.
A czy jakoś starano się wcześniej zapobiec? Bo to było też do przewidzenia, że coś może, jakaś epidemia, jakieś choroby może z tego wyniknąć. Tak, bo kiedy jest trzęsienie ziemi, wtedy i te wodociągi, przecież i woda pitna, i kanalizacja, to wszystko się rozlatuje. I czy jakoś było zaradzane?
Przewidziana była jakaś epidemia, ale nie było żadnych właściwie takich skutecznych zapobiegań. O tym mówiono, o tym może myślano, ale nie wierzono, że to może nastąpić. Niestety ta katastrofa przyszła tak niespodziewanie i nawet w niespodziewanym miejscu, bo nie w stolicy, ale właśnie na północy kraju. Na północy kraju. Do dzisiejszego dnia źródłem tej choroby, źródło tej choroby nie jest tak właściwie oficjalnie podane. Mówi się, że to wojska z ONZ-u były powodem tego właśnie, że ktoś był chory i później woda została w rzece zakażona przez te wojska. To jest takie niejasne troszkę. Pewne informacje są na internecie, ale to też jest wszystko wątpliwe. W każdym bądź razie około 10 tysięcy ludzi zginęło, umarło, a ponoć to są takie, te różne cyfry nie są naprawdę takie wiarygodne, bo państwo nie może ich podać. Słyszymy o liczbach 100 tysięcy hospitalizowanych, 300 tysięcy ludzi, którzy byli zakażeni. Same jesteśmy świadkami tego, że tysiące zgonów i to nikt o tych zgonach nie wiedział, bo były rejestrowane tylko w szpitalach i w przychodniach, a wszystkie zgony poza, w górach, gdzieś w miejscach oddalonych od miasta. Ci ludzie byli natychmiast chowani, więc naprawdę nie wiadomo, jaka była liczba tych zachorowań.
Ale czy opanowano właśnie tę sytuację w związku z epidemią cholery?
Ta epidemia wybuchła w pierwszym tygodniu października i trwała do stycznia 2011 roku, czyli prawie 4 miesiące, zanim została naprawdę tak opanowana. Jednak została chorobą taką endemiczną, czyli ona nadal jest i za każdym razem, jak są jakieś cyklony, czy większe ilości dni z deszczem takim obfitym, to wtedy natychmiast ta cholera znowu się pokazuje. Po prostu nie ma, brakuje podstawowych takich środków higienicznych, nie ma ubikacji. To wszystko jest powodem tego, że ta epidemia ciągle tam jest, ona się zasiedziała i na pewno nie będzie łatwa do wytępienia.
Bo też przypomnijmy, że przecież Haiti znajduje się w takim, na Karaibach, czyli to już jest strefa, jeśli chodzi o klimat, to jest taka zwrotnikowa, podzwrotnikowa, czyli ciepła, to jest zupełnie inna strefa niż u nas. Bo jakie tam temperatury? Czy jest tam kiedyś zimno?
Klimat jest gorący, podtropikalny, jest bardzo gorąco, troszeczkę chłodniej jest w górach. W górach od grudnia do stycznia temperatury mogą spaść, ja myślę, że nawet do 18 stopni, bo wtedy jest tak chłodniej, ale w samej stolicy jest zawsze powyżej 30 stopni. Jest bardzo gorąco. Klimat tropikalny, wilgotny.
Także sprzyja wszelkim chorobom. A z drugiej strony styczeń, wtedy kiedy było to trzęsienie ziemi. I jedyną pociechą, że przynajmniej nie było jakiegoś zimna, że ci ludzie, którzy od razu, no to kilka, nie wiem, tygodni, miesięcy nocowali pod gołym niebem, tak? Jak to sobie organizowali wtedy?
Tak. Aj, to jest naprawdę ciężko. Ojcze, do dzisiejszego dnia ludzie śpią pod namiotami.
Czyli 2,5 roku po trzęsieniu ziemi.
Oczywiście. Więc gdybyśmy dzisiaj pojechali w teraz, byśmy z ojcem razem pojechali teraz, to by ojciec zobaczył. Oczywiście te obozowiska w dalszym ciągu są już nie w takiej liczbie, jak były, ale one są i dalej te całe rodziny żyją pod tymi namiotami. W drodze do mojej nowej misji, a to jest w diecezji takiej górskiej, piękny projekt z Caritasu szwajcarskiego. To jest 600 domków właśnie w górach. Wszystkie domy były zniszczone tam w tych górach, więc Caritas zafinansował 600 takich domków. To pięknie to wygląda i to są domy zrobione oczywiście nie z żadnej cegły, ani nie z pustaków, tylko to są z drzewa i na zewnątrz jest taka specjalna ochrona. Tu widziałam w Polsce takie płyty, są chyba gipsowe. No to myślę, że na kilka lat to jakoś ci ludzie będą mogli w tym domku żyć. Ale nie ma takiej widocznej naprawdę odbudowy, żeby to było widać, że na przykład są budynki jakieś budowane. Nie ma tego. Na razie dalej tak stolica jest czyszczona z tych reszty gruzów. Ministerstwa i wszystkie takie te urzędy państwowe, które zostały zniszczone, one funkcjonują w różnych kontenerach i w takich budynkach z blachy porobione. To różne organizacje międzynarodowe też to finansują. To jest dosyć ładnie zrobione. Różne kontenery, tak na przykład siostry Szarytki. My nie mamy domu prowincjalnego. Już jest 2,5 roku po trzęsieniu ziemi, więc mamy kontenery. Mamy 6 kontenerów i w tych kontenerach po prostu siostry żyją. Tam mamy kaplicę. To była stara szkoła na Miami i ktoś nam zaofiarował te kontenery. One zostały przerobione, zaadaptowane. Ktoś mnie zapytał, czy mamy klimatyzację. To jest takie naprawdę pytanie śmieszne, ale nie ma tam klimatyzacji. Nie mamy. Mamy, w tych kontenerach są okna i to wystarcza. Jest kaplica i każda siostra ma swój mały pokoiczek w tym kontenerze i tak po prostu tam żyjemy.
A ogólnie jak wygląda pomoc dla Haiti? Jak jest wykorzystywana też pomoc? Bo słyszymy i jakoś dochodzi nas informacja, że i czy tutaj Caritas, czy w ogóle na świecie jest organizowana pomoc dla Haiti?
Są różne organizacje, mówi się o setkach organizacji. O setkach. Każda ma swoją jakąś specjalizację. Jeżeli to są lekarze bez granic, oni rozpracowują zdrowie i pomagają właśnie w szpitalach. No, pomagali przy tych rannych, pomagali przy konsultacjach, materiały opatrunkowe. Inne organizacje zajmowały się przemieszczaniem, wyszukiwaniem tych ludzi, nawet spod gruzów. Jeszcze inne organizacje pomagały w walce z cholerą, ale to też tak różnie bywa. Organizacja zawsze będzie powolniejsza w takim działaniu niż na pewno siostry zakonne czy księża.
Ale dlaczego?
Myślę,
jaka jest różnica?
Ojcze, obserwowałam to i żyłam. Wydaje mi się, że siostry od razu widzą człowieka i przechodzą poza schematy działań. Natomiast każda organizacja ma swój system, ma swój schemat działania. I oni zaczynają od schematów najpierw.
Czyli od planowania.
Od planowania, rozpoznawania sytuacji i później po prostu działania. Natomiast siostry, tak jak na przykład siostry miłosierdzia, my najpierw patrzymy na natychmiastowe potrzeby człowieka i od razu wkraczamy do akcji. Kiedyś przy tej epidemii cholery ktoś nam powiedział, wy siostry, to wy jesteście jak Jan Chrzciciel. Bo przychodzicie najpierw, a później za wami te inne organizacje. Ale wy to tak jak Jan Chrzciciel, najpierw idziecie na pustynię.
Czyli siostry są takimi pionierkami, jeśli chodzi o niesienie pomocy. Czy były takie sytuacje, że kiedy, no wiadomo, była ta wielka tragedia, wielkie zniszczenia, jeszcze to epidemia cholery, że jeszcze gdzieś nie dotarło na przykład państwo, czy w ogóle te organizacje, a siostry już tam były, siostry jakoś pomagały?
Tak, dokładnie tak się działo. Właśnie przy tej cholerze zostałyśmy zaproszone do współpracy przez Ministerstwo Zdrowia. Lekarze, taki mamy koordynatora naszego, lekarza, który między siostrami koordynuje całą współpracę z Ministerstwem Zdrowia, to właśnie ten lekarz zadzwonił i prosił o natychmiastową pomoc już szarytek. Odpowiedziały nie tylko szarytki z Haiti, ale szarytki z całego świata, bo wówczas przez prawie 2 lata miałyśmy co 3-miesięczne takie grupy sióstr z innych państw, które przede wszystkim pielęgniarki, siostry lekarki i pielęgniarki, które przyjeżdżały z Europy, z Ameryki Łacińskiej, aby stworzyć taką grupę, która przemieszczała się właśnie w różne miejsca, tam, gdzie była potrzeba. Bo te inne nasze domy, one musiały funkcjonować.
Czyli taka grupa specjalna.
Grupa specjalna, taka. Właśnie. O, wspaniale. To była taka właśnie grupa specjalna, która miała za zadanie w danym momencie od razu przejść do akcji. I tak było po trzęsieniu ziemi i przy cholerze. Więc szczególnie przy cholerze to się zdawało zauważyć. Jeździłyśmy tam do tych miejsc, gdzie ludzie umierali bez żadnej pomocy. Przyjechałyśmy najpierw do takiej małej przychodni. Ludzie na ziemi, lekarze bardzo zmęczeni, ci Haitianczycy, personel po tygodniu bez jedzenia, bez spania. Więc jak myśmy się tam zjawili, to oni wszyscy wyjechali stamtąd, zostawili nas samych, byli tak przemęczeni. Ale jak przyjechała inna organizacja, większa, liczebniejsza, to myśmy się po prostu usuwały, szukając miejsca w innych miejscach. I tak był kolejny szpital na północy kraju, Alma Mater, szpital na około 150 chorych, który został przekwalifikowany na szpital na tą cholerę właśnie, gdzie codziennie docierało około 200 osób zakażonych przez cholerę. w tym duży procent ludzi, który po prostu no, nie udało się, bo już byli po prostu tak odwodnieni, że nie udało się ich uratować. I tak cały czas szukałyśmy przez te 3-4 miesiące takich miejsc, gdzie naprawdę tam nikt nie docierał.
I to właśnie siostry jako takie pionierki, jako taka grupa specjalna dociera w takie miejsca, bo w dalszym ciągu,
tak,
z
oczywiście.
Tego co rozumiem, w dalszym ciągu siostry jeszcze wyjeżdżają, w dalszym ciągu jest organizowana pomoc dla tych ludzi, którzy ucierpieli, w ogóle dla całego kraju, Haiti, ale też interesuje mnie, w jaki sposób Haiti prosperuje tą pomocą, tymi otrzymanymi środkami z całego świata przecież. Świat wyciągnął pomocną dłoń.
Na pewno część pieniędzy przechodzi przez rząd. To my tak dokładnie nie wiemy, jak te pieniądze są wykorzystywane. My możemy tylko zobaczyć, czy coś gołym okiem, czy coś się dzieje i jakie są warunki życia ludzi, jaka jest ich pomoc. Część finansów na pewno szło w lekarstwa, bardzo potrzebne. I to się dało zauważyć, dlatego że przez półtora roku był bardzo łatwy dostęp do lekarstw i te lekarstwa miały ceny bardzo takie niskie, więc musiały być wspomagane przez inne państwa. Inna pomoc to była pomoc natychmiastowa w wodę i żywność dla mieszkańców. Setki obozowisk, które były w stolicy, one były odżywiane przez różne organizacje międzynarodowe. Więc po prostu te organizacje się tym tylko zajmowały, dostarczając wodę tym ludziom do tych obozów, żywność, dostarczając ubrania, koce, później zamieniając plandeki na namioty, zakładając nawet, to były takie różne projekty innych organizacji, elektryczności nie było, więc panele słoneczne, żeby te obozowiska były oświetlone, bo oczywiście takie obozowiska, które miały 3000 ludzi, tam się różne rzeczy działy. Tam żyły kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież, wszyscy, jedno przy drugim. Bez żadnego miejsca intymnego na początku. Trzeba było zainwestować nawet w takie proste toalety. To jest podstawa. Zagwarantować tym ludziom tych obozów pełno, zagwarantować im wodę pitną, wodę do kąpieli. To każda z organizacji zajmowała się czymś, specjalizowała się w jakimś kierunku.
Także w jakiś sposób uruchomiono tę machinę pomocy i odbudowywania Haiti.
Tak.
Jest 22:37. Ja myślę, że czas jest też najwyższy, aby zaprosić naszych słuchaczy do refleksji, do być może do zadawania pytań na temat właśnie sytuacji po trzęsieniu ziemi na Haiti. Jaka jest obecnie sytuacja? Naszą tutaj naszym gościem jest siostra Lila Cochła Szarytka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo z prowincji krakowskiej, która już 19 lat posługuje tam na Haiti, także jest tutaj naoczny świadek tego, co się tam dzieje. Tego, co się dzieje na Haiti, do nas docierają różne informacje z różnych mediów, a tu mamy naocznego świadka, dlatego zapraszam do uczestniczenia w naszej audycji, naszych słuchaczy. Przypomnę numery telefonów w naszej rodzinie: 536-600-100 lub 536-600-200. Telefony stacjonarne z Polski Północnej: 56-655-23-55. Z Polski Południowej: 56-655-23-56. Dla naszych słuchaczy zagranicy: 48-56-655-23-33 lub 655-23-66.
Allez, je vis.
I bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem bardzo podziękować siostrze za tą piękną pracę, jaką wykonują w ogóle siostry dla, no w ogóle dla całego Haiti w ogóle. Także moja wdzięczność jest wielka. No i to jest po prostu charyzmat świętego Wincentego a Paulo przede wszystkim. No i pięknie, pięknie po prostu Bogu niech będą dzięki za taki dar sióstr.
A jak pan ma na imię, możemy zać?
Diakon Marcin.
A, diakon Marcin.
Dzięki.
Czy diakon jest ze zgromadzenia Wincentego, świętego Wincentego a Paulo, tak?
Nie.
A, myślałem, że może... A, czyli jest taka sympatia.
Jest sympatia, tak.
To dziękujemy za te słowa.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam
wszystkiego
serdecznie.
Dobrego.
Dziękujemy bardzo.
No właśnie, a propos... Nawet i takich słów siostro czy siostry tam doświadczają też jakiegoś uznania ze strony, bo przecież siostra jest Polką, nie jest rdzenną mieszkanką, w ogóle rodaczką tamtejszych ludzi. Jak to siostra odbiera?
Ojcze Marcinie, Polska w historii Haiti ma specjalne miejsce. I Polacy też mieli takie swoje specjalne miejsce właśnie w czasie, gdy Napoleon Bonaparte wysłał armię swoją francuską na stłumienie powstania niewolników. W tej armii było mówi się od 4 do 5 tysięcy Polaków, żołnierzy pochodzenia polskiego. I tam, gdy oni dotarli na Haiti, na tą wyspę Hispaniola, dużo z nich wymarło. Reszta miała strzelać do niewolników. Ale nasi Polacy to zawsze o takim właśnie sercu wrażliwym. Oni przejęli część Haitiańczyków i zostali, musieli zdezertować z wojska.
Ponieważ przeciw niewolnikom wystąpił Napoleon, tak?
Tak.
A niewolnicy to byli?
To po prostu byli ludzie ściągnięci z Afryki. Bo
czyli
pierwotni...
przodkowie tych, którzy tam mieszkają, czyli Haitiańczyków.
Tak. Bo trzeba pamiętać, że Hispaniola to była wyspą Indian z rodu Arawakas, których po prostu Krzysztof Kolumb tam ze swoimi żołnierzami, oni tam wszystkich wymordowali. I ściągali dopiero niewolników z Afryki, z Togo, Beninu, Wybrzeża Kości Słoniowej, nawet z Kongo. Oni tam właśnie tymi ludźmi zaczęli jak gdyby od nowa tą wyspę tworzyć, tymi ludźmi właśnie z Afryki. I nasi Polacy, jak tam właśnie pojechali, jak już mówiłam, więc oni po prostu przejęli stronę tych niewolników, bo widzieli, że to jest niesprawiedliwe zabijać ludzi niewinnych. I wtedy zdezertowali z tego wojska. Musieli uciekać w góry. I tam właśnie są misje takie. Bardzo słynna wioska Casal, wioska Font de Blanc. Ja tam pracowałam w tej wiosce 6 lat. Tam są właśnie korzenie polskie. Z nazwiskiem Loweński, Daweński, do dzisiejszego dnia te nazwiska są. Kobiety z długimi włosami, czarne, mężczyźni z oczami niebieskimi i z rysami naszymi polskimi. Więc jak przyjechałam tylko na Haiti, to minister spraw wewnętrznych powiedział mi tak: siostra jest z Polski, to siostra jest Haitianką. Dlatego ja tak czuję się właśnie Haitianką. I jak mówi się o Polsce, jak pyta się Haitianczyka, czy zna kogoś z Polski, to mówi, że oni znają dwa wydarzenia. Dwa wydarzenia. Pierwszy to mecz, jak Polska grała z Haiti w 1974 roku.
Ja, ten pamiętny mecz, tak.
Tak, i mówię o nazwisko Lato. To pamiętają jeszcze. No, przegrali 7-0. Ale są dumni. I oczywiście z dumą mówią o naszym Ojcu Świętym Janie Pawle II. Kochają go.
Który odwiedził Haiti?
Tak,
w 83.
3 marca 83. Ojciec Święty powiedział do Haitiańczyków: trzeba, żeby tu się coś zmieniło. I to zdanie jest powtarzane do dzisiejszego dnia.
Może wrócimy do tego zdania jeszcze, trzeba, aby tutaj się coś zmieniło, ale odbierzmy teraz telefon. Halo, jesteśmy na antenie?
Halo. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krzysztof z Rzeszowa.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Ja dzwonię z takimi refleksjami. takie różne katastrofy po prostu, co mogą dla nas powiedzieć, że no, to życie tutaj jest chwilowe. Dążymy do tego, co będzie tam w przyszłości, a w przyszłości będą dwie rzeczy ostateczne, niebo albo piekło. I te refleksje i wszystkie pytania też możemy znaleźć odpowiedzi w Piśmie Świętym. Ja tutaj bym przeczytał z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że tu cierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Bo tak też tutaj właśnie to przytoczyłem, bo niektórzy czasem może myślą, że oni byli jacymiś tam specjalnymi grzesznikami czy coś i że może dlatego było dla nich to spadło. To wcale nie jest tak. Tak jak tutaj właśnie ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, o tym świadczy. I to jest dla nas innych też tam ostrzeżenie, że w każdej chwili możemy zginąć i już właśnie będzie to niebo albo piekło. I teraz tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć, że no, koniec świata dla każdego się zbliża z chwilą śmierci. Tak trochę o końcu świata, Dzień Syna Człowieczego. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziła aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. No i właśnie będzie taki wspólny koniec świata, ale każdy z nas ma już ten koniec świata swój w chwili śmierci. To już będzie po prostu już koniec i będzie sprawiedliwość, a zarazem no wielkie miłosierdzie, wielka tajemnica. Jak to wszystko też tam będzie na końcu, ale tutaj nas w Kościół pouczano. W Polsce teraz były ostatnie trąby powietrzne, już na jutro są zapowiadane. No i były wycinka, zrobiły lasu, widzieliśmy może tam w telewizji, trąba tak wycięła taką drogę, prawda, wycinka, a w miejscowości Wycinki zabiło nawet człowieka i tutaj święty Jan Chrzciciel, do którego były siostry przyrównywane tam na Haiti, mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: plemień żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem. Wydajcie więc owoce godne nawrócenia i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wyrzucone. No te trąby powietrzne tutaj właśnie przypomniały nam, myślę, o tym, że już siekiera do korzenia jest drzew przyłożona. No, pokazane to było, prawda? I tutaj nawet w miejscowości o nazwie Wycinki, no ktoś zginął nawet.
No tak, panie Krzysztofie, może tak będziemy szli w różne tam meandry, jeśli chodzi o naszą historię, ale też jeśli chodzi o interpretację Pisma Świętego.
Tylko pytanie może.
Tak, tak.
Zadam do siostry. Bo tutaj był jeden z Polaków, był obwołany królem nawet tam Haiti, tylko to był potomek Polaka, dokładnie nie urodził się w Polsce, tylko właśnie wyjechał jego ojciec do Ameryki i tam jak się już on urodził i później z wojskami amerykańskimi był, też przyjechał jakoś tam na tą wyspę i był obwołany królem Polski i na imię miał Faustinus. I chciałem się zapytać, czy siostry są od siostry Faustyny, czy tak jakby, bo nie usłyszałem może tak, tylko takie pytanie.
Mhm.
Także szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże i dziękuję Panie Krzysztofie też, zanim siostra odpowie na to pytanie, dziękuję też za takie spostrzeżenie. To, co Pan Krzysztof wspomniał na początku, jeżeli coś tam się stało, jeżeli się nie nawrócicie, czy sądzicie, że byli większymi grzesznikami? I właśnie mi się akurat przypomina to, co też siostra mówiła, że ci ludzie się na początku pytali, dlaczego Panie Boże? Czy to jakaś kara jest? Czy jak to wyglądała ta właśnie opieka też duchowa, zanim siostra, siostra odpowie na początku na pytanie pana Krzysztofa, przepraszam. Nie będę mieszał.
Panie Krzysztofie, dziękujemy za pana wypowiedź i odpowiadam na pytanie. Jestem ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Siostry Szarytki, dawniej w takich kornetach, pracowały przeważnie w szpitalach. A teraz odpowiadając na pytanie ojca Marcina. Wielu zadawało sobie pytania. Dlaczego to trzęsienie ziemi w tym kraju już tak bardzo cierpiącym, w tak bardzo ubogim, w tym kraju, którym tyle nieszczęść już się działo? Posłużę się może jako odpowiedzią takim wydarzeniem. Nasz dom prowincjalny w korytarzu miał zawsze obraz Bożego Miłosierdzia. I gdy zawalił się dom prowincjalny, to dokładnie pęknięcie ściany nastąpiło przy styku z obrazem Bożego Miłosierdzia naszego, z Krakowa. I właśnie z drugiej strony tego obrazu były drzwi do jednego pokoiku, w którym była nasza siostra w czasie tego trzęsienia ziemi. I ten dom po prostu rozpadł się na dwie części. I ten obraz tego Bożego Miłosierdzia zatrzymał pęknięcie domu i uratował jak gdyby tą siostrę. Ona wychodząc później, po 5 minutach z tego swojego pokoiku, cała trzęsąca się, spojrzała na ten obraz tego Bożego Miłosierdzia i powiedziała: Ty mnie uratowałeś, Jezu. Ty mnie uratowałeś. Ja myślę, że ludzie sobie zadawali to pytanie, myśleli na pewno o swoich słabościach, o swoich grzechach, ale to nie było to. To nie było to. To nie była żadna kara za grzechy. Haitianczycy są ludźmi bardzo bogobojnymi, ludźmi bardzo głęboko wierzącymi. I tak jak my wszyscy, to są ludzie sumienia, są ludzie dobrzy i źli. Trzęsienie ziemi było dla nich i jest dla nich wielkim rachunkiem sumienia. Wielkim znakiem zapytania. Każdy pyta siebie, to jest w moim sercu takie właśnie to trzęsienie ziemi, nie tylko na zewnątrz, ale to było trzęsienie ziemi dla każdego Haitianczyka w sercu po to, aby zadał sobie pytanie o sens i wartość swojego życia. Ja to tak myślę.
Odbierzmy zatem kolejny telefon, bo się telefony nam rozdzwoniły. Już jesteśmy na antenie. Halo, prosimy bardzo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, ja do audycji.
No bardzo proszę, a jak ma pani na imię?
Helena.
Witamy pani Heleno i bardzo prosimy, już jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie, ja chciałam odnośnie właśnie tego trzęsienia ziemi na Haiti powiedzieć odnośnie kary Bożej. Ja wyczytałam właśnie w takim piśmie Fox Domini, że w kościołach na Haiti odprawiane były czarne msze święte, że tam się szerzył bardzo satanizm i że to jest, że to było karą Bożą właśnie trzęsienia ziemi. I czy siostrze wiadomo jest na ten temat coś?
My już prosimy o odpowiedź siostrę. Pozdrawiamy pani Heleno.
Proszę bardzo.
Pani Heleno, dziękuję za to pytanie. różnie ludzie różnie oceniają Haiti. Oczywiście religią dominującą na Haiti jest katolicyzm. Jest duża liczba protestantów i jest procent, około 3%, tak, to są statystyki takie państwowe, ale duży jest procent ludzi z religii wodu. To są te religie ich afrykańskie, w których oni ciągle trwają. Ja nie słyszałam, żeby w kościele katolickim odbywały się jakieś czarne msze święte. Na pewno są ludzie, którzy, o których się mówi, jest takie słowo po haitiańsku, nie mówi się katolik, ale mówi się katolib, to znaczy wolny katolik, nieprawdziwy katolik. To znaczy człowiek taki, który no, wierzy w tego Pana Boga, ale nie praktykuje. Wierzy, że Pan Bóg istnieje, ale on do kościoła nie chodzi, nie żyje sakramentami świętymi. Żyje w takim jak gdyby rozdwojeniu. Wiara, no jest Pan Bóg, ale moje życie jest czymś innym. Także ja naprawdę nie słyszałam o mszach świętych czarnych odprawianych w kościołach.
Jeszcze chciałbym dodać a propos tej kary, która tak już wybrzmiewa i nawet w drugim telefonie. Pan Jezus jasno powiedział, że mamy zboże, tak? I rośnie zboże. Zboże jest dobre. Czekamy na jego owoce. Ale są chwasty w tym zboże. Jest konkol. I co? Czyli Bóg posługuje się, czyli idzie i niszczy ten konkol, ale przecież wtedy zniszczy to zboże. To, co jest dobre. Pan Bóg tak właśnie, Chrystus nam chciał przez to powiedzieć, że nie w ten sposób, on nie patrzy naszymi oczami. Dopiero na końcu czasów, tutaj ten sąd Boży, przypominamy, o którym wcześniej mówił jeden z panów, który dzwonił, pan Krzysztof, będzie sąd Boży i wtedy zostanie to wszystko oddzielone, ale teraz jest czas wzrostu, czas dojrzewania, czas podlewania, zasiewania. Także nie wiem, czy to by było uzasadnione patrzeć, na pewno nie jest uzasadnione patrzeć, że to jest jakiś gniew Boży, że to jest kara Boża. To nic bardziej mylnego. Jezus Chrystus nam w Ewangelii dał znać właśnie w przypowieściach.
Oczywiście, bardzo ważne jest również nie zapomnieć o tym, że sytuacja geograficzna położenia Haiti znajduje się dokładnie właśnie w takiej przestrzeni, gdzie znajdują się płyty tektoniczne. I wszyscy wiedzą, że na Haiti ma być następne trzęsienie ziemi, mocniejsze od tego, które się odbyło właśnie 2 lata temu, bardziej na północy kraju i które ma także dotknąć w dużym stopniu Republiki Dominikańskiej. Więc to są takie troszkę naukowe sprawy, ale nie możemy oczywiście nie pamiętać o tym. Nie można oczywiście to wszystkie przewartościować pewne rzeczy, powiedzieć tak, że to właśnie oni są grzesznikami i służą diabłu i to jest kara Boża. Jednak musimy mieć to takie spojrzenie bardzo szerokie i to jest bardzo ważne.
Bardzo, bardzo prosimy. Już na antenę, halo.
Dzień dobry. Chciałam się pomodlić.
Tak, to bardzo proszę, ale w intencji właśnie tam, Haiti, tak? Ponieważ mamy taki temat audycji.
Tak.
To wie pani, to może ja zaproponuję, że później będziemy modlić się kompletą w tej intencji. Ale czy pani ma coś jeszcze do programu?
Nie, ja chciałam się tylko pomodlić.
No to bardzo proszę, to przecież modlitwa jest zawsze cenna.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
No i niestety nam urwało teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bóg zawać za telefon, ale odbierzmy i kolejne. Halo? Jesteśmy na antenie?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę wyciszyć swoje radio.
Tak, mówię. Ryszard Tomaszewski.
Panie Ryszardzie, bardzo proszę, aby wyciszył pan swoje radio. Wtedy nie będzie nam ono przeszkadzało, a będziemy dobrze się słyszeć i rozumieć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje nazwisko jest Ryszard Tomaszewski, dzwonię z Gdyni, ja jestem emerytowanym profesorem medycyny i od 10 lat wykładam w Uniwersytecie Katolickim w Nigerii. A korzystając z tej okazji, chciałem połączyć tutaj Afrykę z Haiti. Otóż Uniwersytet Katolicki, w którym wykładam, Madonna University, który leży w tej części katolickiej Nigerii w kraju Ibu, ufundował, stworzył taką międzynarodową nagrodę miłosierdzia. To nazywa się Madonna International Charity Peace Award. I właśnie dwa lata temu nagrodę tą odebrał z Haiti arcybiskup Kelvin Felix. To ta nagroda tam różnie jest, że tak powiem, określana. Akurat arcybiskup otrzymał tam z powodu, po tym trzęsieniu ziemi, to sumę kilkudziesięciu tysięcy dolarów jako pomoc, szczególnie dla dzieci tam, po które ucierpiały w tym trzęsieniu. A ponieważ siostra tutaj należy właśnie do sióstr miłosierdzia, czyli La Charité po francusku, siostry miłosierdzia, więc połączyłem tą angielską Charity Award z działalnością siostry Lili, chyba tak? Siostry Lili,
tak, tak.
Która funkcjonuje w Haiti. Ja muszę powiedzieć, że ja zwiedziłem bardzo wiele wysp karaibskich, poczynając tam od Santa Margarita, to jest maleńka wysepka koło Wenezueli, później Trinidad, Tobago, Barbados, Saint-Martin, Antigua, Martinica, Guadeloupe, Virgin Gorda, Jamaica, byłem w Republice Dominikańskiej, w Grand Cayman, później takie są maleńkie wysepki, Santa Lucia i Granada, gdzie też są siostry z kolei z Nigerii tam funkcjonują, to są siostry ze zgromadzenia Jesus the Savior, Jezusa Zbawiciela. I chciałem tylko nadmienić, że tak obserwuję, że Polacy są rozproszeni w wielu rejonach świata i w taki oto sposób w Polsce możemy, że tak powiem, mówić zarówno o naszym funkcjonowaniu w Nigerii, jak i też o naszym funkcjonowaniu na Haiti. Że dziękuję bardzo siostrze za te refleksje i życzę dalszego powodzenia. Bon chance, mes amis, qui est le meilleur pour les Haïtiens. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękuję. Pozdrawiamy. Bardzo, panie Ryszardzie.
Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, jeśli mowa o Polakach, teraz pan Ryszard o tym wspomniał, są rozsiani, ale wcześniej była mowa o tym, jak Jan Paweł II odwiedził Haiti w 1983 roku i wypowiedział takie znamienne słowa.
Trzeba, żeby tu się coś zmieniło.
Dlaczego to wypowiedział? Albo jak to siostra interpretuje? Bo siostra, no to tam część swojego życia poświęciła Haiti, także weszła w tą kulturę. Nie wiem, czy zostałem uprawniony do tego, żeby tak powiedzieć, ale tak obserwuję z tego, jak siostra o tym mówi, utożsamia się przecież z Haiti.
Tak. Więc w kulturze haitiańskiej sami Haitańczycy są jednak wciąż bardzo zamknięci na siebie. Oni żyją bardzo przeszłością, tą niewolniczą, która naprawdę bardzo zraniła ich serce. To są ludzie bardzo poranieni tą przeszłością. Oni ciągle tą przeszłością żyją. Nie mogą się jak gdyby z tego wydobyć, żeby mieć to właśnie spojrzenie takie inne, żeby móc przebaczyć, żeby żyć taką wolnością naprawdę dzieci Bożych. Oprócz tej sytuacji takiej historycznej jest sytuacja taka ta teraźniejsza. Lata 80. to są lata jeszcze takie, no, takiego reżimu. Ludzie pragną demokracji. Życie ludzkie naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Kobiety nie mają żadnej wartości. Jest duży procent analfabetyzmu. To są całe takie problemy kompleksowe. Tu trzeba naprawdę, żeby coś w tym kraju drgnęło, żeby się zmieniło. To było zaproszenie naszego Ojca Świętego właśnie do takiego znowuż rachunku sumienia narodowego przez Haitiańczyków, a szczególnie przez rząd haitiański.
I można powiedzieć, że jest teraz okazja do tego, że tylu ludzi, cały świat jest zwrócony przecież w stronę Haiti. Nie wiem jak teraz, w tym momencie, ale w tych pierwszych przecież momentach po trzęsieniu ziemi, to rzeczywiście ludzie się zwrócili, swoje serce ofiarowali na rzecz pomocy Haiti. I czy jakoś Haiti to docenia, ci ludzie, którzy zmieniają swoje jakoś nastawienie do innych, do białego człowieka, który wiadomo, jest ta rana. Jest ta rana niewolnicza przed białym człowiekiem, jakiś taki strach?
Są dwa aspekty. Pierwszy, ten taki wewnętrzny. W wielu rozmowach z różnymi ludźmi, z inteligencją haitiańską i z tymi najuboższymi ludźmi, prostymi. Oni mówią, że to trzęsienie ziemi to było wydarzeniem. To było też wydarzeniem takim boskim. I to było dla nich zaproszeniem do zmiany życia, ich życia wewnętrznego, ich relacji międzyosobowych, ich relacji w rodzinach, w sąsiedztwie, w ich relacjach z ludźmi z innej wiary. I jest jak gdyby, szczególnie to się dało zauważyć, ogromną solidarność między nimi właśnie w tych pierwszych miesiącach szczególnie, po trzęsieniu ziemi, podzielenie się wodą, czy tą przysłowiową łyżką ryżu w takich sytuacjach naprawdę bardzo trudnych. Oni sobie pomagali jedni drugim, oni się bardzo doskonale rozumieli. Czyli było to takie drgnięcie. A z drugiej strony, jeśli chodzi o taką pomoc, właśnie to patrzenie na tego człowieka białego jako tego opresora całego ich życia, a oni jako ci byli niewolnicy, też się zmienia, bo oni zauważyli, że ta pomoc jest nadzieją na zmianę ich sytuacji. Pewnego razu, to było kilka miesięcy temu, poszłyśmy w tej grupie międzynarodowej sióstr do wioski. Trzeba było iść daleko, 3 godziny na piechotę. I tam spałyśmy 2 dni, 2 noce, tak na ziemi. Nie było po prostu innych warunków, nie miałyśmy nawet namiotu ze sobą. Więc ludzie, którzy widzieli nas, jak idziemy górską drogą, bardzo niebezpieczną, w takie miejsce, gdzie nie ma wody i gdzie naprawdę są trudne warunki do życia, ci ludzie z taką ogromną radością, ale z dumą nam mówili: siostry, to wy jesteście pierwszymi białymi, którzy do nas dotarli i którzy nam po prostu, którzy o nas nie zapomnieli. To tak jakby Pan Bóg zszedł do nas. Więc to są takie właśnie te refleksje tych ludzi po tym trzęsieniu ziemi. I oni sobie to bardzo cenią, tą naprawdę pomoc. Oni rozumieją jednak, że dzisiaj bez pomocy jest trudno.
My mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy na antenę. Halo?
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Tylko CB Radio ciszę, bo kierowca jestem akurat.
A, to bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja mam takie pytanie.
Szczęść Boże, jak mam pan na imię?
Paweł ze środkowej Polski.
Bardzo
mam
proszę.
Takie pytanie do siostry. Co tam po tym trzęsieniu ziemi, co dzieje się z tamtymi dziećmi? Bo w telewizji pokazywane było, że tam po tym trzęsieniu ziemi straszny był głód. I czy on nadal tam jest? Czy ta sytuacja tych dzieci i tych rodzin chociaż trochę się zmieniła? Czy międzynarodowe jakieś organizacje pomagają? No i co z edukacją tych dzieci i ogólnie, jak one tam się trzymają? jak to wszystko wygląda. Bo szczerze mówiąc, gdy oglądałem to w telewizji, to wyglądało to strasznie. Tak, może dużo ludzi zapomniało już teraz o tej tragedii na Haiti, ale naprawdę trzeba się pochylić nad tym wszystkim i nad tymi ludźmi. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór. Pozdrawiam i szczęść Boże.
Bóg zapłać, też również pozdrawiamy, dziękujemy za te pytania. Bardzo proszę, siostry.
Dziękujemy. Siostra Lina. Dziękujemy, panie Pawle. I chcę po prostu za panem powiedzieć, że to jest prawda, że ludzie zapomnieli o Haiti. Jeśli chodzi o dzieci, po trzęsieniu ziemi jest bardzo dużo dzieci pozbawionych ojca albo matki, albo nawet obydwu rodziców. Natychmiast pojawiło się bardzo dużo różnych organizacji, które pracują, szczególnie z UNICEF-em połączone, których specjalizacją właśnie jest troska o edukację, o wychowanie dzieci. W ogóle na samym Haiti jest bardzo dużo takich małych sierocińców. Bym powiedziała, że można podzielić na dwie kategorie. Sierocińce prowadzone przez Kościół katolicki, przez siostry zakonne albo jakieś zgromadzenia inne, na przykład księży. I takie inne sierocińce prowadzone przez pewne osoby prywatne. I tu jest troszeczkę takie niebezpieczeństwo, bo ja zauważyłam, że przez ostatnie lata, nie tylko po trzęsieniu ziemi, ale robiło się troszeczkę takie, tak jak gdyby nawet taka moda na małe sierocińce, bo wtedy właśnie jak ktoś miał 20-30 dzieci, czy to były sieroty, to też było wszystko takie pod znakiem zapytania, ale taka osoba mogła prosić różne organizacje o pomoc. Mówię o tych właśnie sierocińcach przez osoby prywatne prowadzone, a takie osoby miały pozwolenia. Natomiast siostry Szarytki też miały takie foyer, to się mówi, taki sierociniec, który został zniszczony. To był sierociniec, który należał do państwa, do rządu, ale ten rząd na ten sierociniec w ogóle nie nakładał żadnych pieniędzy. Chciał ten rząd, żeby siostry same utrzymały. Było to niemożliwe i siostry musiały niestety oddać, przekazać na rząd. Po trzęsieniu ziemi siostry Szarytki dostały propozycję z Hiszpanii wybudowania takiego właśnie małego sierocińca i ten sierociniec już jest w budowie. On będzie może gotowy za 2-3 miesiące i to będzie sierociniec dla dziewczynek od 3 do 15 lat. Jeśli chodzi o edukację dzieci, bardzo dużo dzieci nie chodzi do szkoły. Te procenty, żeby tak podać, to jest trudno, bo naprawdę w tej chwili nie ma żadnych danych statystycznych, wiarygodnych. Największy problem to są dzielnice ubogie przy stolicy, w Port-au-Prince, jak na przykład takie największe, Bidonville to się mówi, Cité Soleil, albo na przykład w miejscowości bardzo w górach, miejscowości bardzo oddalone, tam naprawdę jest bardzo mało szkół. I jest dużo dzieci, które nie chodzą do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko, że nie ma szkół, nie tylko dlatego, że zostały szkoły w 80% zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale po prostu, że rodziców nie stać. Bo na Haiti do tego roku wszystkie szkoły były płatne. Tam nie istnieje system bezpłatnej szkoły. Od zeszłego roku nowy prezydent Michel Martelly, zresztą to był taki śpiewak, który został prezydentem. On jest w kwietniu minął rok, jak jest prezydentem, więc on jak gdyby zaangażował się w to, żeby przez ten czas, jak on będzie prezydentem, żeby rozwinąć jakąś współpracę albo jakiś taki system, żeby chociaż ta szkoła podstawowa w stolicy, zaczynając najpierw od stolicy, żeby mogła być bezpłatna. I w tej chwili tak mi się wydaje, że około 100 tysięcy dzieci ze szkoły podstawowej ma prawo do takiej bezpłatnej nauki. Ale to jest tylko taki mały procent. Jeśli chodzi o głód, panie Pawle, to w różnych częściach Haiti to różnie wygląda. W dzielnicach bardzo ubogich tam dzieci będą zawsze głodne. W górach, gdzie na przykład ja jestem na nowej misji, miesiąc marzec i kwiecień to są dwa miesiące, gdzie ludzie są głodni. Czasami jest tak, że rodzice nie jedzą w ogóle po to, żeby to dziecko zjadło raz dziennie. Więc sytuacja dalej jest bardzo trudna, chociaż jest dużo organizacji, które również dostarczają na przykład ryż, groch i to od czasu do czasu są takie dystrybucje na większą ilość dla ludzi, ale taki powiedzmy przysłowiowy woreczek małego ryżu czy fasoli to pomoże na jeden dzień albo na dwa. Tak to wygląda.
I dziękujemy za tę odpowiedź. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Ja chciałem zapytać się o coś, ale najpierw na wstępie to chciałem zwrócić uwagę na to, że takie wydarzenia, takie straszne zjawiska, no odsłaniają pewne sprawy, które normalnie byśmy, o których normalnie byśmy się nie dowiedzieli, no bo media zajmują się tam różnymi takimi wymyślonymi przez władców tematami, różnymi celebrytami, tak zwanymi klaunami, którzy zajmują swoimi sukienkami czas, a tutaj widzimy, że jeden człowiek drugiemu takie rzeczy w dzisiejszych czasach czyni w nowoczesny sposób, wprowadzając niewolnictwo. I mówimy tutaj o tym, że to no, straszne zdarzenia też są opisane w Piśmie Świętym, o czym pan Krzysztof tutaj wspominał, że takie rzeczy będą miały miejsce, ale pan Krzysztof ominął tutaj jeszcze jedną rzecz, o którym pan Jezus mówi, pan Bóg tutaj nas uczy. I tam takie pytanie w międzyczasie jakby do tego, co będę mówił, czy takie przypadki, takie rzeczy, które się dzieją, straszne zjawiska, to jest taki przypadek, takie zachwianie przyrody, czy to jest tak związane z tym, o czym pan Jezus opisuje, że nieprawość ludzi będzie...
O, i niestety coś nam przerwało tutaj połączenie. Ale to tak, wchodzimy już na takie dogmatyczne sprawy biblijne w tych pytaniach. No właśnie, czy te przypadki są biblijne, nie są biblijne. Zawsze jest sens jakichś wydarzeń. Przez każde wydarzenie Bóg przemawia. Ale tutaj siostra też pięknie wspomniała właśnie o tym, że ci ludzie się otwierają na pomoc, że ludzie doświadczają tego, czego nie doświadczyli te kilkaset lat wcześniej, kiedy przyszedł biały człowiek i wyciągnął ich z domu po to, aby zrobić z nich niewolników.
Oczywiście, ja myślę, że tutaj w tej chwili, na dziś Kościół katolicki ma bardzo dużo do powiedzenia i staramy się właśnie przekazać tym ludziom, czym jest naprawdę miłość, bo ci ludzie dzisiaj potrzebują naprawdę miłości. Staramy się, by przez tą naszą obecność blisko tego narodu, blisko tych ludzi, to jest najważniejsze dzisiaj, żeby być blisko, żeby oni to czuli, że my jesteśmy z nimi. I wtedy myślę, że to nawet nie trzeba będzie o tym mówić, bo oni samo przez się, ta bliskość po prostu jak gdyby spowoduje, że te różnice czy te rany, one się zasklepią, wypełnią miłością. Ja to tak czuję naprawdę w tej naszej codziennej służbie. Jestem bardzo różna, jestem z Polski bardzo różna i inna od tych ludzi. Siostra z Hiszpanii też jest inna. Ale jak ci ludzie zobaczą, jak ci ludzie nas widzą na co dzień i widzą, że te siostry są zawsze razem, nas jest cztery i wszystko to, co robimy, planujemy naprawdę razem, działamy razem, oni nas wszędzie widzą razem i że to wszystko, co czynimy, to czynimy, powiedziałabym bardziej, nie dla nich, ale czynimy z nimi. Staramy się, żeby ci ludzie, nasi bracia, żeby współpracowali w rozwoju tego, co im potrzeba, w rozwoju ich kraju, ale to nie jest na zasadzie nałożenia, czy nam, misjonarzom, by to się podobało, tylko czego wy oczekujecie od nas? Jak byście chcieli, żebyśmy z wami współpracowali? I to jest, wydaje mi się, to jest bardzo ważne właśnie, bo to jak gdyby tak zmienia zupełnie w inny sposób wizję, rozszerza sumienie człowieka.
I też tak przyszło mi do głowy w tych różnych pomysłach końca świata, może znaku Bożego, jakiejś kary. Znowu słowa następne Chrystusa. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary. Że do miłości. Patrzmy to przez pryzmat miłości, jak możemy kochać w takiej sytuacji, a nie innej. Właśnie są pewne zdarzenia po to dopuszczane, aby ta miłość jeszcze bardziej wybrzmiała. Przecież Chrystus, jaką cenę, jakie wydarzenie musiało się wydarzyć, że Chrystus ukazał nam swoją miłość. Ale odbierzmy też kolejny telefon. Halo, już jesteśmy na antenie?
Halo, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No coś tam się rozerwało. Tu ojciec akurat teraz w tym... Już można, tak?
Tak, jesteśmy.
Tu ojciec akurat w tym temacie takiego końca świata, tu, bo ja zadałem pytanie i chciałbym też uzyskać na nią odpowiedź, czy Pan Jezus swoje przyjście wybiera właśnie w takich spektakularnych wydarzeniach, żeby to tak fajnie wyglądało, czy też jest to właśnie tak, że właśnie ludzie źle żyją, bo najpierw są te wojny, nieszczęścia, tragedie, później te trzęsienia ziemi, później głód i tak dalej, później jest właśnie o tym, że będą nawet swoich wydawać pod sąd i tu
dobrze,
dalej,
panie Andrzeju, tak. ale wróćmy do naszego tematu, bo rozmawiamy na temat tej sytuacji po trzęsieniu ziemi na Haiti. Nie rozmawiamy na temat, jak to interpretujemy w świetle Bożego Słowa, ponieważ ile jest głów tutaj teraz, ile osób dzwoni, tyle będzie różnych podpowiedzi. I myślę, że...
Tak, ale czy Pismo Święte i czy nauka Kościoła tłumaczy, że te straszne rzeczy przychodzą, bo źle ludzie żyją, tak jak jest u Izajasza 24, że splugawili ziemię i dlatego ona niszczeje, opadła z sił i tak dalej. Czy no po prostu to jest przypadek i sobie po prostu będziemy tak rozmawiać.
Panie Andrzeju, także...
Szczęść Boże,
bardzo dziękuję za to pytanie, ale bardzo krótko, to już zostało powiedziane przecież... Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy, a tutaj siostra powiedziała, przecież Haiti leży na skraju tych dwóch płyt, tak, tektonicznych, północnoamerykańskiej oraz karaibskiej. One się co jakiś czas sierają. Nawet siostra jeszcze powiedziała, że jest oczekiwanie na...
Następne, na kolejne trzęsienie ziemi, tak.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy jestem już na antenie?
Tak, już pani jest na antenie.
Wyciszyłam przy radio.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Mówi Joanna z Wrocławia. Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy są i wszystkich słuchaczy. Ja mam do siostry dwa pytania. Tak. I jeden taki mój na osobisty wniosek. Pierwsze pytanie to, jak siostra uważa, dlaczego Haiti jest właśnie takim biednym krajem, pomimo że no, ma potężne zyski z turystyki, wiadomo, że tam są przepiękne plaże, morze i tak dalej. I w takim razie kto te zyski czerpie? Czy właśnie państwo, czy one idą w ręce, nie wiem, ludzi, jakichś inwestorów z innych krajów? I drugie pytanie, wiadomo, że tego typu rzeczy jak trzęsienia ziemi czy fale tsunami, one zawsze są poprzedzone jakimiś zjawiskami w przyrodzie, które wyprzedzają ten kataklizm o wiele godzin, a czasami nawet dni. I z tego, co no, czytałam, trochę się tym interesowałam, to wiem, że ludzie, którzy właśnie są no, tubylcami, mieszkańcami takimi etnicznymi od zawsze, powiedzmy, oni potrafili po prostu obserwując przyrodę, jakby to powiedzieć, no może nie tyle przewidzieć, ile spodziewać się tego. I czy taka wiedza gdzieś jeszcze właśnie wśród tych, no nie wiem, tubylców, miejscowych mieszkańców istnieje, czy też nie? No to właściwie wszystko. I teraz przechodzę na odbiór i czekam na odpowiedź siostry.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem, Pani Joanno. Bardzo proszę, siostro.
Pani Joanno, dziękuję bardzo za pytania. Pierwsze pytanie. Turystyki na Haiti nie ma. To jest piękny kraj, zniszczony, ale tam turystyki nie ma. Dlatego, że kraj ostatnie, szczególnie 20 lat, to był kraj, gdzie było bardzo dużo przestępstwa i turystyka nie mogła się rozwinąć. Nikt tam nie chciał zainwestować ze względu na bezpieczeństwo. To jest pierwsze pytanie. Drugie, Haitianczycy nie są rdzennymi mieszkańcami tej wyspy. Rdzennymi to byli Indianie, a Haitianczycy to są Afrykańczycy przywiezieni z Afryki. Trzęsienia ziemi teraz w XXI wieku są różne aparaty. Prawdopodobnie trzęsienie ziemi można zauważyć, ale to dosłownie kilka sekund przed trzęsieniem ziemi, a nie ma innych oznak, które by na przykład przepowiedziały, na przykład za 2-3 godziny będzie trzęsienie ziemi. Jeżeli zna się budowę geologiczną ziemi, można tylko być przygotowanym, że ono może być. Tak jak wiemy, że na Haiti ma być jeszcze kolejne trzęsienie ziemi.
Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Dzwonił się do nas kolejny słuchacz. Prosimy bardzo. Halo?
Dobry wieczór. Nazywam się Grzegorz Kalinowski i jestem studentem, studiuję w Stanach Zjednoczonych i miałem okazję wyjechać na Haiti na święta. I
teraz w tym roku, czy?
Tak, ostatnie święta Bożego Narodzenia. I chciałem powiedzieć, że no miałem okazję zobaczyć, jak to tam wygląda, bo nie orientowałem się zupełnie, też widziałem tylko, jak to wygląda w telewizji wcześniej, ale jak wyjechałem tam jednak, no to no, na pierwszy rzut oka wyglądało to naprawdę źle, taki krajobraz po huraganie, czy właśnie po trzęsieniu ziemi. Ale jednak po spędzeniu 2 tygodni tam muszę powiedzieć, że nie wyglądało to tak źle i można było zobaczyć bardzo wiele pozytywnych rzeczy i pozytywnych aspektów i docenić to, jak ludzie starają się odbudować swoje państwo. I również pani wcześniej wspominała, słucham od kilkudziesięciu minut tej audycji. I
siostra, tak?
Mój współlokator jest... Siostra, tak, przepraszam. Mój współlokator jest z Haiti i on urodził się w takim sierocińcu, o którym siostra mówiła, prywatnym. Właśnie siostra rozróżniała tam, że są prywatne sierocińce i państwowe. Tylko właśnie siostra powiedziała, że te prywatne, że one są jakieś gorsze. Nie wiem właśnie, o co tam chodziło dokładnie. Ale chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że jednak czy one są prywatne, czy one są państwowe, one chyba zawsze jednak będą dobre, bo dzieci mają szansę większą na to, żeby się doedukować, żeby były. W tym sierocińcu, w którym ja przebywałem, było 30 dziewczynek i część z nich była młoda, część z nich już była na uniwersytecie. I to im stwarzało taką szansę, bo często w takich sierocińcach, jak siostra pewnie wie, przybywają dzieci, które mają normalnie rodziców też, nie tylko sieroty, ale takie, które mają rodziców, którzy po prostu nie mają pieniędzy na utrzymanie i ci rodzice oddają ich je do sierocińca, ale tylko po to, żeby, bo nie mają na ich utrzymanie i żeby je wykształcić. No nie wiem, chciałem się tylko podzielić taką opinią, nie mam żadnych pytań.
Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu.
Przysłuchiwał dyskusji.
Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie, panie Grzegorzu. Z Panem Bogiem.
Tak.
Proszę, siostro.
Ja bym do pana Grzesia tylko dodała, że tam chodziło, jeśli chodzi o ten podział na te domy dla dzieci, o te sierocińce, że te, co są prywatne, to są po prostu osoby takie, no prywatne, jakaś osoba, która może sobie z jakimiś innymi współorganizacjami to robić tak trochę na własną rękę, ale no to jest tak inaczej. A te właśnie takie państwowe czy inne zgromadzeniowe, no to są takie rzeczy bardziej takie, powiedziałabym, oficjalne na taką większą skalę. I ja też znam bardzo dużo, bo siostry też miały sierociniec i znam osobiście takie różne małe te sierocińce. No na pewno te warunki w takich małych, chyba że to jest jakiś nadzwyczajny tam, gdzie ten kolega był, ale to są takie naprawdę bardzo ubogie i no i w ubogie warunki do rozwoju dla dzieci.
Czas nam się już audycji kończy. Ja bym chciał zadać jeszcze takie ostatnie pytanie. 2,5 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti. Pewne prace, pewne solidaryzowanie się przecież tych ludzi i pomoc jest już obecna, ale czy to już jest wszystko, czy w ilu procentach jest to jakoś zrobione i co jeszcze przed Haiti w najbliższym czasie?
Przed Haiti to, co jest najważniejsze, to jest nadzieja, bo są ludzie i jest nadzieja na lepsze jutro. I oni mają, naprawdę, Haitańczycy są wspaniałymi ludźmi. Oni są, mimo tych katastrof, mimo tej biedy, mimo ogromnego zniszczenia, mimo tych ciągłych katastrof, to są ludzie bardzo optymistyczni. Ludzie, którzy kochają Pana Boga. I dla mnie to jest najważniejsze, bo jeżeli jest nadzieja na jutro, ten kraj pomalutku będzie się rozwijał. Pan Bóg kocha bardzo ich i oni tak mówią w języku kreolskim. Bon Dieu lila liremenuom pil. To znaczy, Pan Bóg jest tutaj. On nas kocha.
I doświadczają tej miłości teraz przez pomoc naszą, przez pomoc w ogóle ludzi z całego świata, która jest im potrzebna. Ja bardzo dziękuję siostrze za ten nasz program. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jeszcze jest, bo jeszcze będziemy się przecież wspólnie modlić, siostra Lila Cochła, Szarytka, czyli ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo z prowincji krakowskiej, która już 19 lat posługuje tam na Haiti i która teraz w ostatnim okresie jest szczególnie zaangażowana w tę pomoc dla Haiti, w tą pomoc misjonarską.
Chciałam podziękować bardzo serdecznie Ojcu Telewizji Trwam i Radiu Marii za to, że mogłam podzielić się tym, czym ja naprawdę żyję od 19 lat. Że mogłam przekazać to cierpienie i te radości moich braci i sióstr właśnie z mojej drugiej ojczyzny dla mojej tej takiej prawdziwej ojczyzny, dla Polski. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji Haiti. Bóg zapłać.
Również Bóg zapłać. Już za chwilę modlitwa liturgią godzin, a my jeszcze wysłuchajmy właśnie muzyki z Karaibów, muzyki z Haiti. Niech ta muzyka jakoś przybliży nam tamten klimat, tamtych ludzi. To będzie piosenka pod tytułem?
La Relève. To znaczy jak gdyby właśnie nadzieja.
Nadzieja.
Jak gdyby nadzieja.
Jest 23:35. Zapraszam Państwa do modlitwy liturgią godzin, do modlitwy kompletą. I tak, strony naszych modlitw, hymn, wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia, tom trzeci na stronie 1016, wydanie skrócone na stronie 1167, psalmodia, czytania z listu do Efezjan i modlitwa ze środy, tom trzeci na stronie 1029, wydanie skrócone na stronie 1181, responsorium i pieśń Symeona, tom trzeci na stronie 1031, wydanie skrócone na stronie 1169 i antyfona końcowa Witaj niebios królowo, tom trzeci, strona 1018, wydanie skrócone, strona 1171. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu, wybaw mnie w sprawiedliwości swojej. Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas
osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Bóg zapłać wszystkim za modlitwę. I wielkie Bóg zapłać siostrze Lilii, która jest szarytką, która posługuje na Haiti jako misjonarka. Bóg zapłać za ten program, za to wszystko, co nam siostra tutaj przekazała, czy teraz w Radiu Maryja, czy wcześniej w telewizji Trwam.
Ja również serdecznie dziękuję Ojcu i za tą możliwość podzielenia się. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim w Polsce, którzy pamiętają o Haiti w swoich modlitwach, w ofiarach, w cierpieniu ofiarowanym za Haiti, za wszystkie dary pieniężne, które są przekazywane na misję Haiti. Bóg zapłać. W szczególny sposób pozdrawiam siostry Szarytki w trzech prowincjach. W sposób specjalny siostry z prowincji krakowskiej, ze wszystkich domów. Bóg zapłać za modlitwę. I dwie parafie chciałabym pozdrowić bardzo. Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu oraz parafię Świętego Ducha z Sopotu. Bóg zapłać za modlitwy. Bóg zapłać za wszystkie ofiary pieniężne przekazane na misję.
I również i pozdrawiamy przecież mamusię, która była tutaj razem z nami i brat, ksiądz Krzysztof, tak? I mamusia siostry.
Tak, na dodatek pozdrawiam całą moją rodzinę i mojego starszego brata, który jest nieobecny, ale który ze swoją żoną i dziećmi na pewno również wsłuchiwali się w to. Pozdrawiam. Ja również pamiętam was wszystkich w modlitwach. Bóg zapłać.
Dzisiaj też mamusia siostry dała też piękne świadectwo u nas w kaplicy, modląc się właśnie o wytrwałość powołaniu dla siostry brata księdza też, no i przecież dla wytrwałość też w małżeństwie dla starszego brata.
Tak.
Jest piękne i budujące. A ja już bardzo dziękuję i siostrze, i wszystkim, którzy się do nas dodzwonili, i wszystkim, którzy słuchali rozmów niedokończonych na temat sytuacji po trzęsieniu ziemi na Haiti. I żegnam się z Państwem.